uważam, że stanowczo trzeba postawić na dopłaty, na wsparcie, na zachęty, żeby wesprzeć osoby najuboższe, które dzisiaj są zmuszane do tego, żeby się przemieszczać, kupują stare auto, bo na nowsze je nie stać. Trwa obecnie nabór na dopłatę do nowych aut, elektrycznych, auta.
Dzień dobry, witam Państwa, z nami tydzień po niespodzianek, Chiny, USA, Polska, wszystkimi tymi rejonami wstrząsnęły informacje, które były wstrząsające dla wszystkich, którzy się nie interesowali do tej pory życiem doczesnym i tym, co ich otacza, i właśnie o Chinach, Polsce i USA będziemy dzisiaj rozmawiać, jeśli zdążymy w całym tym programie, ale myślę, że zdążymy, także zapraszam na przegląd swoich wiadomości. Najbardziej tragiczną informacją tego tygodnia było to, że pracownik Defense24, pan Jakub Wiek, został wydalony ze specjalnego spotkania, ćwiczenia, ujednolicenia struktur ludzi, którzy mają zarządzać wszechświatem. Został tam zaproszony przez Departament Stanu USA i ten Departament Stanu usunął go z listy ludzi, którzy mieli brać udział w takim szkoleniu młodych, no ciągle chyba jest młody, więc młodych liderów, którzy po tym szkoleniu wracają do swoich krajów i są kimś, jeszcze bardziej kimś niż przed tym, jak dostali się na to szkolenie. No i z tego szkolenia go usunięto. I to wywołało apopleksję w mediach. W mediach dziennikarze głównego nurtu dostali szał, mówią, że jest skandal, szukali winnego, znaleźli pana Rybickiego, który to na swoim Twitterze jakiś tydzień temu publikował informację o tym, że no, że jego zdaniem pan pracownik Defense24, pan Wiech, no nie jest osobą godną uczestniczenia w takich spotkaniach i myślę, że to była bezczelna z jego strony trochę taka sytuacja, bezczelne działanie, ponieważ zazdrości, bo będzie zazdrościł, pan Jakub Wiech będzie kimś, a on dalej będzie tego blogerem albo będzie sobie pisał na Twitterze, no i znaleźli winnego właśnie w tym panu, który napisał do ambasady amerykańskiej list o tym, że pan Wiech nie powinien w tym uczestniczyć. I to był skandal, ich zdaniem. Ich zdaniem, bo jeżeli kogoś z was spotyka jakieś nieszczęście, to ci sami pismacy mówią tak, nie, to nie przejmuj się, będzie lepiej, rząd zaraz wystosuje jakąś dyrektywę ostrą, zmieni się wszystko, rachunki za prąd cię nie dotyczą, nie dotyczy ci nic kompletnie, samochód elektryczny sobie kupisz za parę złotych, tak mówiła ta pani teraz przed chwilą, która startowała z materiał, dzisiejsze wydanie z wiadomości. No generalnie dziennikarze pocieszają wszystkich i nie przejmują się ich za bardzo losem, ale jak ktoś dotknie kolegę, wtedy dostają szału i tutaj dostali szały, no i to jest dość smutne dla wielu osób, takich jak ja, które chciałyby, żeby świat był piękny, uczciwy, że wszyscy teraz się uczciwie, porówno, a żeby dziennikarze trzymali pieczę nad losem wszystkich ludzi, nie tylko swoich kolegów i polityków. No ale tak się stało. Tymczasem ja zrobiłem sobie własne dochodzenie, no i po długotrwałych rozmowach telefonicznych ustaliłem, co następuje. A następuje to, co następuje, czyli, że najbardziej prawdopodobną sytuacją jest to, że ambasada, czy prawdopodobnie, tak to wygląda, jest, że ambasada w Polsce amerykańska ciągle jest okupowana, a w sensie nie jakoś nachalnie i na siłę, ale ciągle tam pracują ludzie od pana Bidena, od pana Brzezińskiego i to się nie zmieniło. Do dzisiaj mamy chyba ambasadora amerykańskiego i cała ta ekipa w ambasadzie amerykańskiej jest demokratyczna. Tymczasem w Stanach doszło do zmiany władzy, jak wiecie, pół roku temu i tam rządzą republikanie. No i ludzie z ambasady wzięli swoje listy, stwierdzili, wyślemy tam ludzi, których lubimy, znamy, z którymi współpracujemy. No i to padło na pana Wiecha, na jakąś panią, Ukrainkę, no chyba ta, która straszyła nas wszystkich, że jak nie będziemy mieli dla Ukraińców, to podpali nam wszystkim domy. No i ona też tam trafiła. To jest jedna z opcji rozważanych przez osoby, które znają się w temacie. Druga opcja jest bardziej taka zagmatwana, gdyż miał udział brać w tej całej sytuacji wygonienia pana Wiecha z tej imprezy pan Bielan, który ponoć uruchomił swoje kontakty i za sprawą pana Bielana właśnie został usunięty ten człowiek z list osób, które miał być szkolone. Więc mam już trzy różne wersje. Bloger, Bajzel w Departamencie Stanu Amerykańskim, gdyż demokraci i republikanie, oraz jeden ruch ze strony byłej już władzy, która nie chciałaby, żeby Defense24 uczestniczył w tych spotkaniach. Gdzie jest prawda, nie dowiem się na pewno, ale co jest istotne, przesuwmy się dalej. A kiedy przesuwamy się dalej, dowiadujemy się ode mnie z ust moich, wybiega ta wiedza, której nie mieliście mnie wcześniej, bo ja też nie miałem jej wcześniej, że mogło się wydarzyć w pierwsze, drugie i trzecie, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo gdyby nie było podstaw do wydalenia pracownika Defense24 z imprezy, to by do tego nie doszło, tylko że Amerykanie mają system, który określają The White, czyli CIA i wszystkie te ekipy, mają tak zwane bębny, mają swoje bębny i ponoć ja też tam na nim jestem, co mi się nie chce wierzyć, bo jestem przecież tego prostym skrybą, ale wszystkie osobiste do rzeczywistości w danym kraju, w którą operują Amerykanie, są na bębnach amerykańskich. Tam są takie listy, na których to są zagrożenia i stopień zagrożenia, są nazwiska i później jest stopień zagrożenia i zagrożenie, jakie mogą powodować. Opisana jest działalność poszczególnych osób, które są obserwowane, no i jest zagrożenie, to na przykład on jest niezbyt mądry, tak? No, ale to jeszcze za mało, tak? Stopień zagrożenia jest istotny, że jest niezbyt mądry i w sumie tak pani Zielińska, no jest, można jej używać, bo nie jest zbyt mądra, ale jest przydatna. W związku z tym nic z nią nie robimy, bo jej można używać, jej nie ruszamy. No i stopnie zagrożeń po prostu się potęgują, no i teraz tak patrzymy, tak, czy na przykład ten człowiek, który do nas trafi, współpracuje z Niemcami. No to jest pewien stopień zagrożenia, już wyższy, bo to z Niemcami mamy na pieńku, gdyż no, na pieńku mamy z Niemcami, o tym wszyscy wiedzą, że Amerykanie mają z Niemcami na pieńku do jakiegoś czasu, z Ruskimi trochę mniej na pieńku, ale jednak na pieńku, jak współpracuje sobie jeszcze z Chinami, to ale dobra, też mamy na pieńku. No więc jak przerzucili sobie takiego pana, którego wysłano tam do Stanów przez ten Bemen, to wyszło im pewnie to, że jest, mają jakieś dane, o których my nie wiemy, Amerykanie wiedzą, które powodują, że wizyta tego pana jest nieskazana, tym bardziej na takiej imprezie, gdyż stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I koniec tajemnicy, bo mówią ludzie o donosach, w sensie media mówią o donosach, media, które na stop donoszą na różnych ludzi, którym nie pasuje życie, na przykład w Polsce, donoszą. Dziki Trener był ostatnio donoszony, donoszą na Polskę do Strasburga, to nie ma żadnego problemu, ale ich kolega został donoszony, w sensie donos na niego popełniono. I to tak, no, donos sam w sobie to jest coś chyba strasznego dla nich, tylko że tak jak patrzę na obywatela, jestem obywatelem, tak, patrzę przez okno, ktoś podprowadza furę mojej sąsiadce, to biorę do niej telefon i donoszę, słuchaj, ktoś ci kradnie furę, ona dzwoni na policję, albo sam dzwoni na policję, także donosy same w sobie są dobre, jeśli stanowią dobro czyjeś, tak, powodują czyjeś dobre. Jeśli są złe, to wtedy szkodzą komuś, to jest niewinny. Wtedy to jest niedobry donos. A w tym przypadku okazuje się, że doniesiono na kogoś, zresztą tego, czy to wynikało z tego, że Departament Demokratyczny i Republikański się sam pokłócił, albo nie ufają sobie. I to jest najbardziej prawdopodobne naprawdę, że ci Republikanie w Stanach dostali informację, że Departament Demokratyczny wysyła im kogoś na spotkanie i przeczesali typa. To jest najbardziej dla mnie prawdopodobne. Ale do czego zmierzam? Bo to wyjaśniliśmy sobie, w jaki sposób mogło dojść do wykluczenia pana pracownika DFS24 z całej imprezy. Istotniejsze jest co innego. Otóż wywołana wrzawa okazała się wrzawą, która pokazała, kto jest kim, że większość dziennikarzy w Polsce zajmuje się tylko właśnie tym, żeby mieć dobrych kolegów dookoła, żeby mieć pieniądze z tego, co robią, co jest normalne dla każdego, który zarabia pieniądze. Ale było też kilku dziennikarzy, takich Rafał Ziemkiewicz, pan Warzecha oraz pan Świetlik, którzy powiedzieli, nie, no, bo słuchajcie, nie ma tematu generalnie, a pan Wiech ma na sumieniu różne rzeczy, które nie licują z godnością dziennikarza jako takiego. I pan Świetlik zaprosił do siebie panią, która przedstawiła bliżej wszystkim nam postać osoby, która została wykluczona z tych szkoleń, to jest pani Marta Radziach. Pani Marta Radziach jest dziennikarką, znaczy byłą już dziennikarką, bo pracowała przez jakiś dłuższy czas w TVP, później pracowała w Orlenie, w PR-ze, a teraz ma własną firmę PR-ową, którą zajmuje się PR-em, czyli też lobbyingiem przy okazji, bo PR to jest lobbying. Jeżeli robimy dobry PR, to lobbujemy zawsze. Na przykład ja robię sobie dobry PR, w związku z tym jestem lobbystą samego siebie. Tak to wygląda. No i posłuchajcie, co ona powiedziała, bo mnie się nie chce w to wierzyć, bo ona o panu Jakubie powiedziała coś takiego.
No to jest taka osoba, którą ja bym nazwała, no przepraszam, że to powiem, ale jednak mimo wszystko lobbystą. No ale jednak nie uznawajmy, że jest to zupełnie obiektywny ekspert.
No tak, że jest lobbystą. Znaczy niby wszyscy o tym wiedzą, tylko że nikt nie powiedział tego tak głośno, a pan Wiech lubi pozwy robić sądowe z tego, że ktoś się nazywa lobbystą, ale to jest pani z Orlenu. Z Orlenu, który jest do dzisiaj sponsorem DFS24, w związku z tym chyba wie, o czym mówi, tym bardziej, że po chwili dała jeszcze coś takiego.
Ale mogę powiedzieć tutaj państwu jedną rzecz. Faktycznie Kuba idzie tam, gdzie jest pieniądz.
Także lata za pieniędzmi. I że
Ja wiem, że on współpracuje i czerpie korzyści z wielu miejsc.
No właśnie, że ma kilka różnych źródeł tych pieniędzy i uważam, że to powinno zostać wyjaśnione. Czy faktycznie pan Wiech, wydalony z kampusu jakiegoś tam amerykańskiego, tak jak pani z Orlenu mówi, jest lobbystą, jest własny na pieniądze oraz ma wiele tych różnych źródeł dochodów, o czym powiedziała pani z Orlenu. Jestem ciekaw, jak to się skończy, bo tutaj myślę sobie, dzieją się rzeczy, które stają w poprzek temu, co mówił pan Wiech jeszcze parę lat temu.
Pozwoli pan, że odpowiem niegrzecznie pytanie na pytanie. Czy uważa pan, że Orlen, firma, której core biznesem jest petrochemia i produkcja ropy naftowej oraz gazu, jest zainteresowana tym, żeby pisać o globalnym ociepleniu?
Dobra, interesujące w tym wszystkim jest nawet nie to, co się wydarzyło w ciągu tego tygodnia z panem pracownikiem Defense24, tylko dla wielu z was i dla mnie osobiście jest ciekawe, że ciągle, mimo tego, że na całym świecie Zielony Ład jest pieśnią przeszłości, w Europie ciągle jest pchany. I to jest ciekawostka. Dlaczego ci ludzie ciągle, rzecz, która jest przegrana, która okazała się kompletną lipą, sposobem na wyciąganie pieniędzy z naszych kieszeni, o czym się zaraz przekonamy jeszcze mocniej przy kolejnych rachunkach, dlaczego oni dalej to robią? Dlaczego pchają coś, co jest trupem i my, mając internet, bo to nie jest tak, że wszyscy to wiedzą, ludzie, którzy szukają informacji, wiedzą, że w USA ten Trump to jest tak strasznie zły, że w ogóle ten Zielony Ład wrócił do śmieci. Japończycy też już niechętnie na to patrzą. Chińczycy w ogóle tego, mimo tego, że mówili, że wprowadzają Zielony Ład, okazało się, że oszukiwali. Nieprawdopodobne, ale oszukiwali jednak. Słowacja zdaje się chcieć wycofać z ETS-ów i tutaj przy ETS-ach, będąc informacja z tego tygodnia, już w tym tygodniu spotkali się w Polsce ludzie zajmujący się branżą ciepłowniczą. To pewnie nikogo nie zdziwiło, że idzie zima, w związku z tym będzie zimno i potrzebna jest branża ciepłownicza. Ale oni spotkali się nie w celu, czy poniekąd w celu tego, żeby zwrócić się na zimę całą Polskę, tylko rozmawiali między innymi o tym, że uwaga, branża ciepłownicza w Polsce jest zadłużona na 1,5 miliarda złotych. Na 1,5 miliarda złotych wynika to właśnie z ETS-ów narzucanych przez Unię Europejską i zastanawiali się, co z tym zrobić, żeby wyjść z matni kompletnej. Mają pewne rozwiązania, o których nie będę mówił, bo nie chcę, nie wiem, psuć ich szyków albo jawić czegoś, co może jest tajne, bo myślę, że jeżeli do tego dojdzie, to wszyscy usłyszymy głośno w mediach, że coś jakiegoś się wydarzyło i branża ciepłownicza wreszcie postawiła weto wysokim cenom za ciepło. Interesujące jest coś innego. Otóż oni się zorientowali, że cały ten system ETS, dla wielu osób jest to rzecz oczywista, ale oni to rozkminili od siebie, od środka, że cały ten system ETS doprowadzić ma do tego i doprowadzi do tego, że za chwilę, za pół roku, za rok, za półtora, góra za dwa, wszystkie te elektrociepłownie zbankrutują, gdyż to one muszą płacić ETS-y, muszą płacić kary, to na elektrociepłownie spada obowiązek płacenia za dwutlenek węgla, który jest czymś naturalnym w rzeczywistości, chociaż niektórzy eksperci, nie będę cofał teraz palcem do tyłu, mówili, że w 100% to ludzie odpowiadają za CO2 unoszące się w powietrzu, które jest niegroźne, jak mówią teraz nowi eksperci, którzy doszli do głosu w chwili, kiedy pan Trump odsunął tamtych, którzy doprowadzali do ruiny USA. No więc, w związku z tym, że oni muszą płacić to z własnej kieszeni, w sensie z kieszeni swoich firm, zadłużają się coraz bardziej i bardzo prawdopodobne jest, że po tym, jak zbankrutują za pół roku, górę za dwa lata, te wszystkie firmy ciepłownicze zostaną wystawione na sprzedaż za długi. No i zgadnijcie wtedy, kto je przejmie, kto będzie miał pieniądze na to, żeby przejąć ogromną branżę w Polsce, z której po usunięciu ETS-ów są miliardy złotych zarobku. No tak, zgadliście. No więc oni próbują coś z tym zrobić, rozmawiając z rządem, rozmawiając z opozycją w postaci PiSu. Tam zresztą w PiSie, co jest w tym tygodniu, powstał jakiś plan o nazwie bardzo oryginalnej Czarny Węgiel. Że PiS, który wykańczał przez ostatnie lata swoich rządów kopalnie, będzie chciał teraz stawiać na kopalni, faktycznie taki plan u nich powstaje. I ta branża chce się postawić w sytuacji, w której to wszystkie elektrociepłownie, bo co ciekawe, to one, a nie w elektrownie, korzystają najwięcej z węgla, który jest ciągle głównym naszym źródłem energii, one najbardziej dostają w pupę i jak przejdą w ręce obcych rządów, po prostu będzie bardzo słabo, gdyż cała infrastruktura polska ciepłownicza przejdzie w ręce wrażego jakiegoś reżimu i tu już, jak wiecie, z poprzedniego pitu niekoniecznie Niemców, gdyż jesteśmy w takiej sytuacji, tak strasznie słabej sytuacji, że nie tylko Niemcy nas okupują, nie tylko Amerykanie, ale także Duńczycy, Szwedzi, no w sumie każdy, kto ma trochę grosza, a jak mówię, że w programie można zgubić nawet Czechosłowacja, w sensie Czechy, gdyż tam gość, który postawił sobie buziki dla studentów, w tej chwili ma już pociągi i konkuruje z PKP, także może nawet Czesi, Słowacy, albo ktoś inny, nie wiem, Cyganie spod Krościenka, może też oni są już w stanie przejąć władzę w naszym kraju, być może tak jest. Na pewno jednak tak jest, że ten temat jest o wiele szerszy niż można się spodziewać, gdyż też w ostatnich tygodniach spotkało się paru grubasów, którzy zajmują się zrobieniem pieniędzy, dużych pieniędzy. To są największe firmy w Polsce, najgrubsi właściciele tych firm w Polsce, którzy, to miałem wam mówić w zeszłym tygodniu, gdyż ta sytuacja narastała u mnie informacyjnie, tylko w zeszłym tygodniu miałem tylko część tej informacji, w tym tygodniu doszła druga. W zeszłym tygodniu miałem informację o tym, że grubasy biznesowe w Polsce stwierdziły, że nie mogą dogadać się z Platformą, bo to jest taki bajzel z tym rządem Platformy Tuska, że nie ma decyzyjności żadnej, w związku z tym zaczęli chodzić do urzędników niższego szczebla, którzy stamtąd nie wylecieli za czasów Tuska, gdyż byli specjalistami. I załatwiają różne sprawy poprzez specjalistów i próbują przepchać rzeczy, które mają pchać do przodu polskiej firmy właśnie przez urzędników, którzy są specjalistami i nie wylecieli za czasów Tuska. Brzmi to kuriozalnie, urzędnik specjalista, ale tak jest, po prostu jakaś część urzędników jest specjalista w swoich dziedzinach, więc nie jest nic dziwnego w tym, że zaczynają do nich docierać ludzie, którzy chcą pchnąć dalej swoje biznesy. Grube biznesy, to nie są taki ludzie, którzy mają, nie wiem, kawiarnie, restauracje, warsztat samochodowy, tylko są dość duże firmy, duże i bardzo duże, które w wyniku rządów Tuska są głównymi posiadłymi. Ktoś powie tak, no tak, ale to przecież oni głównie sponsorowali Tuska. Tak, macie rację. Masz rację ty oraz pani, która to powiedziała przed chwilą. Bardzo dobre spostrzeżenie. No więc grubasy, które sponsorowały Tuska w ostatnich wyborach, zorientowały się, bo oni zrobili to, wydawali pieniądze, ogromne pieniądze, setki milionów, nie wiem czy miliardy, ale miliony na pewno, na to, żeby pokonać ten zły PiS, który nie współpracował z nimi w żaden sposób, albo działał wbrew logice, tak w przypadku Nowego Ładu, i robili wszystko, żeby tu zwrócił uwagę, gdyż myśleli, że tak jak poprzedniej kadencji Tuska 20 lat temu, nie no 10 lat temu, przesadzam, 15 lat temu, czy tam 20 lat temu, będą u żłoba tak zwanego i będą mogli zarabiać pieniądze. No więc doszło do zmiany. Tusk zaczął rządzić ze swoją ekipą, wprowadził do rządów ludzi, o których doskonale wiecie, że są niespełna rozumu. No właśnie. I okazało się, że cała polityka naszego rządu idzie w kierunku zagranicznym, Niemiec dokładnie, czyli tak, CPK nie powstanie, jak powstanie, będzie okrojone, jeśli będzie okrojone, to i tak będą tory, które będą pasowały tylko właśnie do niemieckich firm, o czym mówię w zeszłym tygodniu, że to nie do końca sprawa z tym zmianem, ale jak wiecie doskonale, tak patrzę, rozgląda się dookoła, głównie wszystkie działania rządu są obliczone na to, żeby zagraniczne firmy dobrze prosperowały, to jest afera buturkowa, to jest CPK, to jest wiele innych rzeczy, kiedy to zagraniczne firmy, które stać na eciepecie w momencie, żeby wrzucić tutaj komuś do kieszeni, albo do kieszonki, albo do garnka jakiegoś, w którym po prostu zbiera pieniądze, bo w garnkach też trzymano jakieś pieniądze, być może jest to ciągle zwyczaj utrzymywany przez osób. No więc zagraniczne firmy, które stać na to, żeby płacić łapówy politykom naszym, żyją jak pączki w maśle w Polsce i rozbierają ten kraj do elementu, a na średnie, małe i nawet duże firmy nie ma, nawet na duże firmy, to jest, nie ma tutaj powoli miejsca. No i grubasy się zdecydowały, że jak tak dalej pójdzie, to główne biznesy zostaną przejęte przez korporacje zagraniczne. W związku z tym oni też będą musieli się poddać korporacjom zagranicznym, że nie mają nisko projektów w Polsce do gadania i zaczynają się buntować. I stąd te różne pochody ich do urzędników, którzy mogą coś zrobić. Oraz z tego, co rozmawiałem, u PiS-u także jest rajwach, ruch w interesie, gdyż próbują tamci zrobić, sprawdzić, co mogą zrobić, żeby ewentualnie, jak ten PiS wróci, móc coś ugrać. Moment, w którym duże biznesy, duże średnie, ale nie te średnie w postaci w restauracji, też tylko duże średnie, próbują zarządzać Polską z tylnego siedzenia, wbrew rządowi, jest dla nas dobrym takim, dobrym wyznacznikiem, dobrą informacją, że taki polski deep state się okazuje istnieje i poza władzą może zrobić coś, żeby zmienić sytuację w kraju. Czy mu się uda? Nie wiemy. Czy to się dzieje? Już wiem, że tak się dzieje. Więc tak można patrzeć do przodu z jakąś taką większą optymistyczną nutą w śpiewie swoim podczas golenia, czy podczas golenia czegokolwiek. Czyli jeśli mówię tą mężczyzną, nie zależy od co golimy, możemy patrzeć na to bardziej optymistycznie, aczkolwiek nie jest dobrze, gdy rządzi, zaczynają i wyników żadnych tego nie ma, że oni działają, konsolidują się i próbują obejść obecny rząd. Czyli ta Polska podziemna, o której mówiłem od, kurczę, dobrych kilku lat, istnieje, to nie tylko w postaci nas, szarych ludzi, którzy po prostu gdzieś tam się jednoczą na samym dole, wykupują ziemniaki i paprykę od rolników, którzy nie mogą jej sprzedać, bo papryka jest za tania, w sensie dla rolników jest za tania, bo w sklepach jest bardzo droga, a jednocześnie ludzie, którzy nie mogą sprzedać właśnie marchwi, nie mogą sprzedać warzyw, papryki, obserwują w mediach, że te bez żadnej żenady publikują informacje o tym, że na przykład Niemcy albo Hiszpanie zarobili w tym roku miliardy na eksporcie tych samych produktów, które są w Polsce do wzięcia za darmo, do Polski właśnie z Hiszpanii czy z Niemiec. Zaufanie do państwa, myślę, w Polsce jest na poziomie już bliskim zera i to, że pan Tusk ma 20% oparcia w sondażach, myślę, jest mocno przeszacowane, bo przecież 20% ludzi w Polsce nie jest członkiem rządu ani Platformy. A co istotne, te średnie interesy, bo grubasy biją się w tej chwili z zachodnimi korporacjami. Średniaki takie, te średnie grube firmy, te się zdecydowały, że mimo tego, że mają know-how, wiedzą jak to robić. Myślę, to jest przykład na przykład tej firmy od dronów, tak, która jest polską firmą dronów, ale jednak ktoś inny to będzie obsługiwał z zagranicy. To jest duży biznes, jednak ciągle duży biznes, a w tym mniejszym biznesie zdecydowali się, że mimo, że mają firmy, płacą podatki, to i tak wszelkie rodzaje dotacje, dobre pieniądze oraz ułatwienia idą do firm ciotek, matek, kochanek, córek oraz kochanków niektórych ludzi z Platformy. I tutaj trzeba przyznać, że niektórzy z Platformy mówią prawdę, że oni nie znają nikogo ze swojej rodziny, kto by tak robił.
Nie ma w tej chwili w spółkach w ogóle nominatów partnerów. Tam się śmieje, ale to nie wie pan tego?
Nie, ja i mój nie znajomy nie jest żaden, to więc nie wiem.
Rozumiem. Czyli to załatwia sprawę.
Ale pana załatwili.
Tam się śmieje.
Ale pana załatwili.
Dlaczego łączę to z tym, co wczoraj mówiłem o tym lobbingu zagranicznym? No chyba doskonale wiecie, tak? Bo gdyby nie lobbing zagraniczny, gdyby nie lobbing polskich pseudodziennikarzy, gdyby nie lobbing polskich, znaczy pseudopolskich mediów, takie sytuacje byłyby niemożliwe, a w tym momencie, kiedy słyszą ludzie w telewizorach, bo to jest różnica, my w internetach możemy sobie sprawdzić, gdzie, jak jest na świecie, że w Ameryce nie ma Zielonych Ładów, w Niemczech praktycznie się z tego wycofują, w Polsce jest. No bo tu pojawia się odpowiedź na pytanie, dlaczego w mediach oraz na spotkaniach biznesowych, bo to jest spotkanie, o którym mówiłem parę tygodni temu, że na spotkanie z dużymi też polskimi firmami przyjechali ludzie z rządu i twierdzili, mówili im, że ETS i w ogóle Zielony Ład jest super fajny, żeby się nie przejmowali, a ci biznesmeni mówili tak, panie drogi, ja mam koszty biznesowe, biurokracji związane z Zielonym Ładem większe niż to, co od was muszę kupić. Ja mam w nosie, czy to będzie Siemens, czy to będzie klęska, czy to będzie cokolwiek innego, bo i tak to jest tańsze od tego, ile ja wydaję pójść na biurokrację. To są takie sytuacje. Więc pytanie, dlaczego urzędnicy rządowi jeżdżą ciągle do Polsce i zachwalają turbiny, łopaty i inne typu rzeczy, i ETS-y. Mają zaraz wejść kolejne ETS-y, co jest pewnie ciekawostką, którą rozwikłamy dosłownie za sekundę. Gdyż jeśli Niemcy już powoli wychodzą z tego, mimo że siedzą tam głęboko, ale powolutku zaczynają mówić, że te ETS-y to trochę ich mordują i idą jakieś takie obniżenie ETS-y dla firm niemieckich, to Polska będzie w tym tkwiła do samego końca. Tak długo, dopóki opłaty związane z CO2, zieloną energią, z ratowaniem Matki Ziemi, z pożarem w ogóle, który nas otacza, Polność, że strasznie zimno, dopóki te wszystkie elementy nie spalą polskiej gospodarki, także wpędzają z nią długi spowodują, że będzie można ją kupić za parę funtów, czy za parę fenigów, nie już teraz tych eurocentów, tak długo ci wszyscy eksperci będą w telewizorach powtarzali ludziom, którzy siedzą przed telewizorami, nie mając dostępu do wiedzy takiej jak my. czyli do wszelkiej wiedzy normalnej, o której jest dla nas normalna, że świat istnieje poza Polską, że świat to nie tylko PO-PiS, że świat to nie tylko ci wszyscy dziennikarze opowiadający pierdoły za pieniądze w mediach, tylko świat to jest całkiem duża część rzeczywistości światowej, a my tylko jesteśmy taką małą kluseczką, którą można łatwo połknąć, jak się posmaruje dobrze kilku lobbystom. Bez skojarzeń, mówię generalnie o lobbystach. Czy na świecie jest lepiej, jak tak rozejrzymy się, korzystając z tego, że mamy dostęp do wielu informacji? No nie jest lepiej. Tak jak mówiłem tutaj od kilku miesięcy już, pan Donald Trump swoją polityką doprowadził do sporego rozchwiania emocjonalnego wielu rządów na świecie. Jego polityka straszenia cłami doprowadziła do tego, tak jak mówiłem, z początkiem września, że skończą poprzedniego miesiąca straszył na przykład Brazylię, że zrobi wysokie cła na kawę, w związku z tym Chińczycy wyzerowali cła na kawę i teraz zarabiają. Wołowina z Argentyny, tak, z tej Argentyny, która ma w ramach Mercosur nam sprzedawać dobre, tanie jedzenie, nie naszpikowane chemią, bo będzie tanie i zdrowe. Okej, też powiększyła swoje sprzedaże w mięsa do Chin. Generalnie Chiny stają się miejscem, które korzysta jak tylko może, a może z polityki chaosu, którą wprowadził Trump. I to, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, najważniejsza w sumie rzecz tego tygodnia, czyli zmiana podejścia rządu chińskiego do sprzedaży metali ziem rzadkich na cały świat, czyli wprowadzenie restrykcji, wprowadzenie pozwoleń na materiały, które większości znajdują się w Chinach, jest dowodem, myślę, na to, że Chińczycy wreszcie trochę się zmęczyli panem Trumpem i postanowili powiedzieć całemu światowi zachodniemu, USA, Europie Zachodniej, że stop, jesteśmy już tak silni, że możemy zacząć wam dyktować warunki. I mówią to w swoich periodykach rządowych. Może wrzucę link nawet do jednego z takich po tym programie, jak nie, to na moim Twitterze to będzie. Mówią wprost, sami się wpędziliście w Zachodzie, w taką sytuację, w której to my w tej chwili zarządzamy, bo my mamy składnik, który potrzebujecie, bez nas nie pociągniecie, nie wyprodukujecie komputerów, nie wyprodukujecie pomp, nie wyprodukujecie solarów, nie wyprodukujecie niczego, bo wszystkie składniki są u nas. Zresztą produkcja też jest u nas, w związku z tym bez nas za chwilę padniecie. I to było kompletnie paniczne zachowania ekspertów, tych, którzy mówili, że Chiny są przewidywalne, że są pod ludźmi, z których można korzystać, to są tani pracownicy oraz polityków, którzy Chiny mieli za nic. Poczekajcie, jak się nazywał kraj, który zamknął Chinom ostatnią granicę z Polską? Chyba Polska. Ta sytuacja jest wielowektorowa, gdyż o ile Chińczycy w tej chwili mają faktycznie przewagę, gdyż mają te wszystkie składniki potrzebne do budowania naszej gospodarki światowej, o tyle za kilka lat może to się zmienić, w sensie nie, że składniki przestaną być potrzebne, aczkolwiek też to wchodzi w grę, gdyż Chińczycy są jednak ustrojem komunistycznym, gdzie kiedy coś się wymyśla, to się wdraża, a wdraża się przez dekadę i zanim się okaże, że to jest bullshit, to wszyscy dookoła mogą nas wyprzedzić. Tak było za komuny w Polsce, jeżeli ktoś się pamięta, to tak właśnie było, że dziesięciolatka w tym dziesięcioleciu produkujemy miliard ziemniaków. No i tam produkowali te miliard ziemniaków. Zawsze się okazywało, że koniunktura ziemniaki jest taka, jest siaka, owaka. Ziemniaki przestają być modne i to wszystko opadło. Nie chodzi o ziemniaki, generalnie o strój komunistyczny. Więc w chwili, kiedy Chińczycy wprowadzają kolejną dziesięciolatkę, tym razem na wykończenie świata zachodniego, to mają ten plan już wdrażany i całkiem prawdopodobny jest to jest ratunek dla nas, że my, ludzie świata zachodniego, no może nie Europa, ale Polacy, Amerykanie, te kraje takie bardziej kumate, bardziej trzymające się rzeczywistości, w czasie, kiedy Chińczycy będą wykorzystywali swoją przewagę, jeżeli chodzi o te materiały bardzo rzadkie, opracują jakieś technologie, które nie będą z nich korzystały, ale to jest przejść przez przyszłości dopiero dalekiej, a w tej chwili jesteśmy w głębokiej pośladkowni, która też była do przewidzenia. Bo jeżeli się poszpera w różnych archiwach sejmowych, kiedy to różne komisje zajmujące się gospodarką się zbierały, to znajdziecie bez trudu przynajmniej jedną, albo dwie, albo nawet trzy komisje, na których ludzie zgłaszali specjaliści, eksperci, tylko nie lobbyści, tylko normalni eksperci, prosty pan inżynier. Przychodził, mówił, ja jestem prostym panem inżynierem, nie tak jak ten pan, ja nie jestem lobbystą, ciężkie miliony, więc wam nie dam pieniędzy żadnych w związku z moją uwagą, ale te metale ziem rzadkich w Polsce występują nie takiej ilości jak gdzieś tam daleko w Chinach, ale moglibyśmy zacząć, bo ja przewiduję kolaps tego całego systemu, żebyśmy zabezpieczyli to u siebie, tak zaczęli wydobywać to u siebie i wtedy jedna taka sytuacja widziana przeze mnie polega na tym, że pan zarządzający komisją sejmową powiedział, nie. Nie. Przecież my wszystko możemy kupić. Mamy tak doskonały łańcuch dostaw. Możemy od Chińczyków, od Amerykanów, wszystkich wszystko kupić, więc nie będziemy dawali pieniędzy na jakieś inwestycje, gdyż to się nam nigdy nie zwróci, a pana pomysły o tym, że idzie kolaps całego systemu. Tamten pan lobbysta mówi inaczej. No i tak to wyglądało i tak to wyglądać będzie. Myślę sobie, że do momentu, kiedy faktycznie nie dorżną światowe korporacje naszej gospodarki, jeżeli nikt im się nie postawi, będą ceny rosły. Później nagle się okaże, że w chwili, kiedy wszystkie elektrownie, wszystkie elektrociepłownie, generalnie wszystko już jest w rękach obcego kapitału, nagle się okaże, że Unia Europejska stwierdzi, wiecie co, w sumie to te ETS-y to przeszkadzają tylko, to my już ich nie chcemy. Pff, i wtedy ceny spadną i wszyscy będą szczęśliwi, że może wszystko na kolorze nie jest Polski, a teraz jest tanie, bo to dzięki temu, że Zachód jest taki dla nas dobry i wykupił te wszystkie zbankrutowane zakłady, to teraz, kiedy przyszedł do nas i przejął władanie nad tymi wszystkimi hutami i stanowniami, nie, już nie w Polsce, elektrowniami oraz ciepło dających urządzeniach, mówię także, to wszystko teraz działa, kiedy jest zachodnie, zagraniczne, a nie nasze. I będzie znowu budowali taki mit, że Polak nieudacznik nic nie potrafił, a to, że Polak nieudacznik był w rządzie i pozwalał na to, żeby rozciosać naszą infrastrukturę i nasze bogactwa i oddać je w obce ręce za frajer, no nikt nie będzie pamiętał, bo ludzie mają krótką pamięć. A dziennikarze tym bardziej. Nie wspomnę o politykach. Ale za to dobrze zarabiałem na tym, że uspokajam nas, że wszystko jest jak najlepiej. Ale to nie ja jestem od złej radości, to był z radości przegląd złej radości za państwem. W tej chwili zaczyna lecieć lista sponsorów tego odcinka. Bardzo wam dziękuję za wspieranie tego kanału i do zobaczenia w najbliższym czasie spokojnego tygodnia. I nie przejmuj się niczym. I jest dobrze, będzie lepiej. Może nie w tym wieku, ale jednak nadchodzi całkiem nowa jakość dla nas wszystkich. Dla mnie, dla pana i dla pani. Pa!
Nasilają się bowiem znów próby siania zamętu, wywierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę, osłabiających struktury społeczne strajków. Zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę, różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.